Wracamy do studia popołudnia wnet. Łukasz Jankowski, witam Państwa ponownie bardzo serdecznie. 29 kwietnia, środa, jakby ktoś zapomniał. My teraz trochę przeniesiemy się ze spraw polskich za granicę, dokładnie na wschód. Przy telefonie Marek Budzisz, ekspert do spraw międzynarodowych, Instytut Strategy and Future. Dzień dobry panu.
Witam, dzień dobry.
To jak wygląda obecnie sytuacja Rosji w czasach koronawirusa? Wczoraj doszły do nas analizy, które pokazują, że już w tej chwili zadłużenie Rosneftu i Gazpromu jest równe zasobom zgromadzonym w specjalnej rezerwie bogactw narodowych, że właściwie kryzys koronawirusa rozłożył państwo Putina na łopatki, albo jest tego bliski.
Ja myślę, że jeszcze nie rozłożył. To z pewnością byłaby przedwczesna ocena. Natomiast rzeczywiście stawia Rosję, Federację Rosyjską wobec szeregu wyzwań, problemów, z którymi przez ostatnie kilkanaście lat nie musiała się mierzyć, bo to jest jednocześnie mamy do czynienia co najmniej z kilkoma kryzysami. I to jest rzeczywiście wielkie wyzwanie, przed którym Rosja stoi. Zwłaszcza, że o czym też trzeba pamiętać, epidemia COVID-19 bynajmniej w Rosji nie hamuje, a wręcz wydaje się przyspieszać. Dzisiaj jest pierwszy dzień, kiedy liczba ofiar śmiertelnych według oficjalnych danych przekroczyła 100 osób dziennie, co świadczy o tym, że ta jakby to zagrożenie narasta, a nie maleje.
Podobnie jak na Białorusi, co jest dość kuriozalne, bo przecież Rosja ma olbrzymią, wielotysięcznokilometrową granicę z Chinami. Wydawałoby się, że jeżeli ta pandemia miałaby się rozszerzać, to najpierw właśnie do Rosji, a potem w inne części świata. O tym już kiedyś na antenie Radia Wnet mówiliśmy, że tak naprawdę Rosja mogłaby już być dawno temu centrum pandemii albo mieć tą pandemię za sobą. Tak się ułożyło, że ta epidemia koronawirusa przychodzi do Rosji z zachodu.
Znaczy, wydaje mi się, że epidemia miała miejsce już wcześniej, natomiast skala jej rozwoju była jeszcze relatywnie niewielka. Tutaj część rosyjskich analityków uważa, że wręcz polityka władz przyczyniła się do tego, a mają na myśli ten pierwszy czas wolny od pracy, który Putin miesiąc temu ogłosił, co zostało wykorzystane przez Rosjan, zważywszy na to, że akurat była bardzo ładna pogoda, do takich wycieczek na wolnym powietrzu i wspólnego spędzania czasu w parkach. I to przyspieszyło rozwój epidemii. A jeszcze mamy do czynienia z pewnym pokłosiem propagandy sukcesu, którą władze rosyjskie uprawiały przez pierwsze 3 miesiące tego roku, mówiąc, że Rosja jest bezpieczna, że nie ma czego się obawiać, że to jest histeria. Ludzie też nie do końca wierzyli w to zagrożenie, w związku z tym to się jedno na drugie nałożyło.
Rosja trochę jak Białoruś, może w mniejszym natężeniu, ale też starała się pokazać, że w zasadzie koronawirus nie jest groźny dla tego państwa. Teraz, jak rozumiem, wygląda to inaczej.
No to nawet było dość wyraźnie widać we wczorajszym wystąpieniu Władimira Putina, które się zaczynało od takiego wyliczenia skali, czy opisania skali mobilizacji rosyjskiego aparatu przemysłowego, którego możliwości w zakresie produkcji środków ochrony osobistej, respiratorów, maseczek, właściwie wszystkiego, co jest potrzebne, wzrosły według tego, co Putin mówił, kilkanaście razy w czasie ostatnich tygodni. Co oczywiście raczej obnaża sytuację, która by wskazywała, że wcześniej władze lekceważyły to zagrożenie i że Rosja była kompletnie nieprzygotowana. Dopiero teraz musiała się mobilizować. Wydaje się, że to może być nieco spóźnione.
teraz jest akcja, to z jednej strony mamy tą akcję medyczną, z drugiej strony mamy kryzys na rynku ropy, a tym samym zaraz na rynku gazu, bo to ceny tych dwóch surowców są ze sobą powiązane. Przychodzą kolejne informacje. Wiemy, że w roku ubiegłym wolumen przychodów z eksportu gazu do Europy spadł o 16%. W tym roku prawie na pewno będzie jeszcze więcej, będzie jeszcze gorzej. Budżet Rosji, który stał na eksporcie i ropy, i gazu, no w tej chwili będzie musiał jakoś inaczej wyglądać, być inaczej skonstruowany i pytanie, czy będzie to budżet, który przy obecnych wydatkach będzie dało się jakkolwiek spiąć także z deficytem, rzecz jasna.
To najważniejsze jest, najważniejsze znaczenie ma eksport ropy naftowej, dlatego, że tak skonstruowany jest rosyjski system opodatkowania eksportu węglowodorów, że budżet najwięcej zarabia na eksporcie ropy. I to ostatnie załamanie cen, ono jeszcze nie jest odczuwalne w rosyjskim budżecie, chociaż już nastąpiły niekorzystne zmiany, ono dopiero będzie odczuwane w następnych miesiącach. Analitycy policzyli, że poziom dochodów rosyjskiego budżetu z eksportu ropy naftowej zmniejszy się ośmiokrotnie. Ośmiokrotnie, oczywiście, o ile utrzyma się ten poziom cen ropy na rynkach międzynarodowych, który jest obecnie. I to jest w gruncie rzeczy kluczowe pytanie. To znaczy, jeżeli ten kryzys będzie krótkotrwały i nastąpi wzrost cen w perspektywie dwóch, może trzech miesięcy, to Rosja ma rezerwy i sobie jakoś poradzi. Natomiast jeżeli ten spadek cen ropy naftowej na świecie, a pamiętajmy, że to jest prawie połowa dochodów rosyjskiego budżetu, utrzyma się na przykład do końca roku albo jeszcze dłużej, to wtedy Rosja będzie miała poważne problemy, bo rosyjscy analitycy dość szybko obliczyli, że utrzymanie się ceny ropy na poziomie $25 za baryłka, dzisiaj jest to niżej do końca roku, oznacza, że budżet rosyjski nie otrzyma w tym roku $50 miliardów. No to jest taka wyrwa, którą bardzo trudno będzie zapełnić. Oczywiście, o ile Zachód czy międzynarodowe rynki finansowe nie pożyczą Rosji tych pieniędzy, więc wydaje się, że to są dwa czynniki. Pierwszy to jest sytuacja na rynku ropy naftowej, drugi czynnik to jest stosunek rynków finansowych do Rosji. Wydaje się, że możemy się w związku z tym spodziewać w najbliższym czasie szeregu rosyjskich inicjatyw dyplomatycznych pokazujących, że Rosja chce normalnie współpracować i normalizować stosunki, bo po prostu obawia się jakiejś fali sankcji. No i trzeci element kluczowy, ale to już Putin o tym mówił wczoraj, że Rosja będzie powoli wychodziła z tego lockdown, no to jest właśnie, jak długo będą ograniczenia dla rosyjskiej gospodarki, bo przez dłuższy czas niżli to władze zapowiedziały wychodzenie po długich weekendach, długim weekendzie majowym w Rosji, który w Rosji się kończy 11 maja, to gospodarka tego raczej nie wytrzyma i ten kryzys będzie niesłychanie głęboki.
Jest taka teoria, która mówi, że to jest w zasadzie pierwszy o dużej albo olbrzymiej skali kryzys, z którym musi się mierzyć ekipa Władimira Putina, że dotychczasowe kryzysy i gospodarcze, i dyplomatyczne, i nawet wojenne nie miały tej rangi, tej skali, nie uderzały w istotę systemu, no były trudnościami, które trzeba było przejść i jakoś przetrzymać. Tutaj mamy kryzys, który być może, no, być może uderza w centrum systemu rosyjskiego, czyli w ceny ropy i gazu.
No tak, ale kluczową sprawą jest, jak mówiłem, jaką długo będzie trwał. Bo jeżeli Jeżeli tak jak wielu też i rosyjskich polityków i ekspertów uważa, on się zacznie kończyć w trzecim kwartale tego roku, to Rosja sobie poradzi, dlatego że rezerwy płynne, które ona zgromadziła, to jest około 100-150 miliardów dolarów. Natomiast jeśli ten kryzys potrwa dłużej, to te rezerwy zaczną się wyczerpywać. To jest jakby pierwszy element. Drugi element, i dzisiaj nikt nie zna odpowiedzi na to pytanie, jak Rosjanie zareagują na to, co wygląda na rzecz nieuchronną, a mianowicie na dość głęboki spadek ich dochodów. Rosyjscy eksperci policzyli, że w drugim kwartale tego roku, czyli właściwie już teraz, jeszcze w maju i w czerwcu, ten spadek będzie na poziomie prawie 18%. To jest dużo, bo trzeba pamiętać, że te dochody nie wróciły do normalnego poziomu po kryzysie 2014 roku. One w porównaniu z 2014 są nadal o 6% niższe. Teraz miałyby się jeszcze obniżyć o kolejne 17%. To jest jakby pierwszy element. Drugi element to jest pytanie o kurs rubla, dlatego że jeśli rubel będzie się osłabiał, a do tej pory zawsze się osłabiał wtedy, kiedy cena ropy spadała, no to też uderzy pośrednio w dochody Rosjan. No i to jest pytanie o długość tej dekoniunktury. Jeśli to się przeniesie na trzeci, na czwarty kwartał, no to rzeczywiście będziemy mieli już, czy raczej władze rosyjskie będą miały do czynienia z poważnym problemem, bo to jest takie tąpnięcie, jeśli chodzi o stronę dochodową, którą po prostu trudno wytrzymać. Można wytrzymać miesiąc, ale nie pół roku czy następny rok.
A jak sam Kreml na to reaguje? Jakie są odgłosy i te oficjalne, i te wynikające z wystąpień prezydenta Władimira Putina, ale też te sygnały nieoficjalne, na ile władze na Kremlu mają przygotowany scenariusz ten polityczny na czas kryzysu? Czy on także zahacza o kwestie kontynuacji władzy, przyspieszenia procesu utrwalania władzy na kolejne kadencje Władimira Putina, czy idzie w jakimś innym kierunku?
Ja myślę, że władze zajmują na razie pozycję wyczekującą. Mianowicie nie są skłonne, co już się spotyka z dość otwartą i krytyką w samej Rosji, nie są skłonne udzielać pomocy gospodarce, która stanęła w takiej skali, jak robią to państwa Europy Zachodniej, w tym i Polska. To są bardzo skromne środki wydzielone. No chodzi o to, żeby tych funduszy rezerwowych zbyt szybko nie wydać, bo nie wiadomo, czy będzie można to odbudować. To jest jakby pierwszy element. Władze czekają na rozwój wydarzeń, chyba głównie na rynkach surowcowych. To jest drugi element. To już widać pewne inicjatywy o charakterze dyplomatycznym, na razie takie sądujące, powiedziałbym, opinie państw zachodnich, a mianowicie one się sprowadzają do budowania pewnego nowego wizerunku Rosji jako państwa chcącego współpracować, odchodzącego od takiej polityki rewizjonistycznej, chcącego porozumieć się w sprawie Ukrainy. To jest oparte o taką retorykę, że kryzys gospodarczy po COVID-19 osłabia wszystkich. W związku z tym nie czas teraz na rywalizację, trzeba współpracować. Co oczywiście jest jakąś zasłoną dymną, bo Rosja nie rezygnuje ze strefy, znaczy nie rezygnuje ze swoich interesów strategicznych i tu nie ma zamiaru tanio ustąpić. Natomiast oczywiście chciałaby chyba głównie przez wzgląd na światowe rynki finansowe, chciałaby jakby uzyskać jakąś formułę nowego otwarcia.
Czyli tutaj wykorzystać ten kryzys o skali globalnej, rzecz jasna, do tego, aby odmrozić pewne kanały komunikacji. To już się mówiło kilka tygodni temu i to się mówi przy każdym kryzysie, że Rosja chce, aby znikły sankcje nałożone na nią i przez Unię Europejską, i przez Stany Zjednoczone, bo zdaje się, że te sankcje rzeczywiście bardzo mocno utrudniają politykę gospodarczą Władimirowi Putinowi.
Znaczy wie pan, to jest pytanie, jaki jest czarny scenariusz dla Rosji i myślę, że sobie go można bardzo łatwo wyobrazić. Ten czarny scenariusz to są niskie ceny ropy naftowej które utrzymują się dłużej niż przez 3 miesiące, na przykład przez najbliższy rok albo 1,5 roku, to jest niemożność sprzedaży obligacji skarbowych na rynku międzynarodowym, bo tu nie chodzi o wydrukowanie rubli, bo to będzie generowało wielką inflację, tylko chodzi o ściągnięcie kapitału z zagranicy. To jest jakby kluczowy element. Jeśli do tego dołoży się pewna polityczna izolacja Rosji, no to przyjdzie taki moment, rosyjskie elity mają tego świadomość, że trzeba będzie zacząć negocjować, ale na znacznie niższym czy znacznie gorszej pozycji niż dzisiaj. To jest w pewnym sensie gra na czas. I gdyby się udało na przykład Zachodowi mieć jedną politykę wobec Rosji i nie przyjmować tych za dobrą monetę, tych różnych deklaracji, które się teraz będą pojawiać, tylko powtórzyć w pewnym sensie politykę roku 88-89, bo pamiętajmy, że ZSRR upadł wtedy, kiedy Arabia Saudyjska zalała świat tanią ropą naftową. To był główny mechanizm osłabienia gospodarczego Rosji komunistycznej. No to jeżeli taki scenariusz by się powtórzył, a sankcje finansowe były utrzymane, to Rosja usiądzie do stołu negocjacyjnego za rok, tylko że w znacznie gorszej pozycji. Wtedy będzie musiała ustąpić ze znacznie większej liczby czy ilości punktów czy placówek, z których dzisiaj nie chce ustąpić. I to jest w pewnym sensie gra na czas. Rosja chce ten czas wygrać i możliwie szybko, czy możliwie wcześnie, antycypując ewentualne osłabienie własnej pozycji przetargowej, osiągnąć jakąś nową formułę współpracy.
To ostatnie pytanie. Kryzys, obniżenie cen ropy w roku 1989-88, no, skończył się rozpadem i zmianą, może nie całkowitej konstelacji władzy, no, ale jednak istotnym przemodelowaniem władzy na Kremlu. Tutaj ten, pana zdaniem, negatywny dla Rosji stosunek wydarzeń, pana zdaniem, może doprowadzić do tego, że także dojdzie do poważnego przetasowania na tych najwyższych stanowiskach rządowych w Rosji?
Znaczy, wydaje mi się, wie pan, że jeżeli kryzys potrwa dłużej, jeżeli perspektywa odbudowania funduszy rezerwowych w Rosji będzie jakby odległa w czasie, to uruchomiony zostanie mechanizm, którego już pierwsze sygnały widać dzisiaj, a mianowicie regiony zaczną realizować politykę w stylu ratuj się kto może i każde będzie szukało rozwiązania na własną rękę. Na to nałożą się pewne napięcia regionalne, które na Północnym Kaukazie już można było obserwować w ostatnich dniach, co oczywiście osłabi w pewnym sensie spoistość Federacji Rosyjskiej. Tu wydaje się, że skutkiem takiej pogarszającej się sytuacji gospodarczej będzie jakby eskalacja protestów o charakterze lokalnym, a nie ogólnorosyjskim. I moim zdaniem może to doprowadzić do pewnego buntu elit i wymiany przywództwa. Więc w tym sensie Władimir Putin może okazać się już człowiekiem, który powinien odejść na emeryturę i zostanie namaszczony jakiś nowy następca, na przykład ten, który sobie dobrze daje radę w walce z pandemią COVID-19.
A czy w pana wyobrażeniu, w pana wiedzy na temat Rosji jest taki scenariusz, że to jest niekontrolowana zmiana? Czy to jest realna, oddolna inicjatywa, która doprowadzi do rozszczelnienia i upadku systemu Władimira Putina w Rosji?
Ja bym nie łączył tych dwóch elementów. Znaczy, możemy obserwować odejście Władimira Putina, jeżeli ten kryzys potrwa dłużej, co nie musi być równoznaczne z upadkiem systemu. Dlatego, że można sobie wyobrazić wymianę personalną, odejście Putina na wcześniejszą emeryturę, tak jak Jelcyna przecież po defolcie Rosji w 1998 roku, to też była podobna sytuacja, kiedy rosyjskie elity doszły do wniosku, że stary przywódca już nie gwarantuje im tego, co oni chcą uzyskać i potrzebny jest nowy z twarzą, nazwijmy to, liberała, czyli bardziej być może znośną dla kolektywnego Zachodu, bo taki scenariusz konfrontacyjny nie działa. Myślę, że to jest całkiem realny scenariusz, oczywiście o ile ten kryzys potrwa dłużej, bo jeżeli on się zakończy w ciągu 3 miesięcy, to nie sądzę, żeby tu nastąpiły zmiany. Tu wtedy Putin utrzyma swoją pozycję.
Zobaczymy, jak wpłynie na Rosję kryzys koronawirusowy. Na razie wydaje się, że kraj uzależniony od dopływu petrodolarów ze sprzedaży ropy i w mniejszej części gazu będzie mógł naprawdę porządnie odczuć to, co już w tej chwili się zaczęło na rynkach ropy. Gościem Popołudnia Wnet był Marek Budzisz, ekspert od spraw wschodnich, rosjoznawca, historyk związany z ośrodkiem analitycznym Strategy and Future. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo.
17:29. Teraz w popołudniu zaśpiewa Adele.